Nie wiem, czy pamiętacie, o czym my w ogóle mówiliśmy, w trakcie jakiej serii jesteśmy. W międzyczasie mieliśmy jeszcze Steve'a, w międzyczasie mieliśmy jeszcze chrzest. I pamiętacie, jaka jest taka seria, o której cały czas mówimy? O pięciu filarach stałego rozwoju. Tak? O pięciu filarach stałego rozwoju. I autor listu do Hebrajczyków, 5 rozdział, wersety od 10 do 13, powiedział tak. Hebrajczyków, 5 rozdział, wersety od 10 do 13. O tym mamy wam wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu, a biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami, tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Tutaj się zatrzymamy. Chciałem zwrócić uwagę tutaj na jedną rzecz, że autor tego listu, prawdopodobnie Paweł, mówi, że biorąc pod uwagę czas, powinniście stać się już tymi, którzy służą innym, a nie ciągle karmicie i jesteście skoncentrowani na samych sobie. Tak? Jaki to był czas? Biblia nam tego nie mówi. Biblia nam tego nie mówi. Natomiast jedno jest pewne. Bóg przygląda się naszemu rozwojowi. Tak? Bóg nie chce, abyśmy stali w miejscu. Ja nie chcę, aby mój mały Filip za rok zachowywał się dokładnie tak samo, jak zachowuje się teraz. Czyli miał etap, kiedy robił już siku do nocnika, kiedy wołał kupę do nocnika, natomiast teraz nastąpił totalny regres. Przestał wołać o siku i przestał wołać o kupę. Totalny regres. Cofnął się chłopak o rok do tyłu. Tak? A biorąc pod uwagę czas, powinien już wołać. I bardzo często jest tak, że my zatrzymujemy się w miejscu, kiedy Bóg mówi idź dalej. Kiedy Bóg stwarza okoliczności dla nas, abyśmy mogli pójść dalej. I pytanie, komu to grozi? Każdemu z nas. Każdy z nas w pewnym momencie może sobie odpuścić, wycofać się i przestać płynąć tą Bożą rzeką rozwoju, którą Bóg ma dla ciebie. Tak? I mówiliśmy sobie o pięciu istotnych elementach. Tak? I każdy z tych elementów, który za chwilę zobaczycie tam za mną, to są etapy, które nie pojawiają się raz w twoim życiu, tylko to są rzeczy, które będą się pojawiać cały czas w twoim życiu. Tak? To jest coś, co będzie cykliczne, to jest coś, co będzie się powtarzać, to jest coś, czego będziesz potrzebował cały czas. I amerykańscy pastorzy, wiecie, jak mówi się, że amerykańscy psychologowie coś mówią, to jest mało wiarygodne, tak? Bo to można podpiąć absolutnie wszystko. Ale amerykańscy pastorzy zrobili badania i pytali ludzi, co ma wpływ na ich rozwój. Co ma wpływ na stały ich rozwój, na to, że dochodzą do miejsca dojrzałości w swoim chrześcijaństwie. I pierwszą rzeczą, którą odkryli, nie najważniejszą, ale po prostu pierwszą, to, abyśmy co robili? Stosowali Boże Słowo w naszym życiu. Tak? I mówiliśmy sobie, kiedy mówiliśmy o stosowaniu Bożego Słowa, mówiliśmy sobie z listu Jakuba, że Jakub powiedział, że nie bądźcie słuchaczami Słowa, tak, bo każdy może być słuchaczem Słowa, ale bądźcie wykonawcami Słowa. Tak? To była pierwsza rzecz, stosowanie Bożego Słowa. Jeśli nie będziesz stosował Słowa w swoim życiu, nie będziesz wzrastał. To nie chodzi o to, żebyś miał olbrzymią wiedzę biblijną, ale nic z tym nie robił. Druga rzecz to jest osobista dyscyplina i mówiliśmy o trzech dyscyplinach, o której Chrystus w Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale mówił. Po pierwsze mówił o modlitwie, co było też częścią kultury żydowskiej. Modlitwa była częścią pobożności judaistycznej. Druga rzecz to był post i trzecia rzecz, o której nikt by nie pomyślał, to jest dawanie. Tak? I te trzy rzeczy muszą funkcjonować w twoim życiu. Mówiliśmy sobie też o sobie, tak? Mówiliśmy o tym, że kiedy czytasz Biblię, każdego dnia czytaj ją według planu i zapisuj sobie, co Bóg do ciebie mówi. Słowo, zapisz sobie swoje obserwacje, zapisz sobie W, czyli wykonanie, jak zamierzasz to wykonać. I ostatnia rzecz, napisz sobie modlitwę, żeby Bóg pozwolił ci pójść dalej. Wiecie, tydzień temu byłem na konferencji i mówiłem o sowie i sowa zrobiła tam furorę. Zrobiła tam furorę. Dostałem wiele wiadomości na Facebooku, że a co oznaczało jeszcze to W, a co oznaczało to S, że wow, że to jest super, to już moja grupa młodzieżowa teraz to robi. Słuchajcie, to jest niesamowite błogosławieństwo, że ludzie stają się tymi, którzy wprowadzają Boże Słowo w życie, tak? Że sobie to podkreślają i chwała Bogu, niech to będzie po prostu zaraźliwe. Niech to będzie coś, co spowoduje, że ludzie zaczną koncentrować się na tym, co Bóg ma im do powiedzenia każdego dnia. Tak? I to jest również element naszej osobistej dyscypliny. Trzecia rzecz to jest ta, o której będziemy mówić dzisiaj. To jest ostatni element, służba i zaangażowanie. Czwartą rzeczą są Boże relacje. Mówiliśmy sobie o tym, że apostoł Paweł miał człowieka, który się pojawił, nazywał się Ananiasz, tak? Później pojawił się Barnaba, tak? I później pojawił się Tymoteusz. Relacje w górę, że ja się od kogoś uczę, tak? Relacje na tym samym poziomie, że rozmawiam sobie z ludźmi, którzy są mniej więcej w tym samym miejscu w procesie mojego rozwoju i relacje w dół. Ja staję się dla kogoś, kimś, kto może stać się błogosławieństwem, kto może pomóc komuś w rozwoju chrześcijaństwie. Tak? Te trzy relacje są niesamowicie istotne i ważne. Tak? I Bóg aranżuje w twoim życiu. Kiedy przyglądam się nawet niektórym tutaj z nas w kościele, kiedy widzę, w jaki sposób Bóg rozwijał nas, to Bóg umiejscowił niektóre relacje w naszym życiu, abyśmy my mogli pójść dalej. Tak? I ja patrzę na swoje życie i widzę dokładnie to samo. Zaczęło się wszystko od Tomka i Agnieszki, którzy brali nas na pola. My tam coś śpiewaliśmy, to były czasy. My coś tam śpiewaliśmy. Później Tomek z Agnieszką mówili nam gdzieś o Chrystusie. Później zaprosili nas do kościoła. No i wszystko fajnie, to byli pierwsi ludzie, których Bóg ożył w moim życiu 15 lat temu. Druga grupa ludzi, która się pojawiła w moim życiu, druga osoba, która się pojawiła w moim życiu, która świadomie zaczęła inwestować w moje życie, to jest Mariusz Muszczyński. Tak? To był człowiek, który miał olbrzymi wpływ na moje życie. Później pojawił się tato tutaj tej pięknej niewiasty, czyli Sary. Pojawił się Tomek Mieci, który zaczął też inwestować w moje życie. W międzyczasie równolegle był też człowiek z Australii, Steve Windham, który ciągle inwestuje w moje życie. Ja takich relacji potrzebuję. Ja nie chcę marnować czasu, żeby dochodzić do pewnych rzeczy samemu, próbując. Nie, mogę kogoś spytać i oszczędzić sobie kilka lat. Amen? I takie relacje są potrzebne w twoim życiu. I piąta rzecz to są punkty zwrotne, to są momenty w twoim życiu, które albo załamią twoją wiarę, albo zbudują twoją wiarę. Tak? To są momenty, które aranżuje Bóg w naszym życiu i one prowadzą nas również do dojrzałości. List Jakuba mówi o tym, że radujcie się, kiedy wszelkiego rodzaju próby przechodzicie. Ponieważ one co? Wytwarzają w was wytrwałość. Każde doświadczenie ma na celu coś w tobie wytworzyć. Tak? Coś pozytywnego. Każdy problem, każda sytuacja to jest coś, nad czym Bóg całkowicie, co Bóg całkowicie kontroluje i masz przez to przechodzić w taki sposób, jak On tego chce. Amen? I te pięć elementów będą ciągle i ciągle krążyć wokół ciebie. To się nigdy nie skończy. To się skończy w momencie, kiedy wydasz ostatni oddech ze swoich płuc. Wtedy nie będzie ci już to potrzebne, ale dopóki żyjesz, potrzebujesz tego. Potrzebujesz tego. I zasada jest mniej więcej taka, że jeśli zaniedbasz jeden punkt, na niektóre punkty nie masz wpływu, nie masz wpływu na to, że Bóg nagle postawi obok ciebie ludzi, którzy cię rozwiną. Nie masz na to wpływu, to Bóg aranżuje. Nie masz wpływu na to, żeby sobie zaaranżować trudne momenty w swoim życiu. Oczywiście przez swoją głupotę możesz, tak? Jeśli bierzesz kredyt na 200 tysięcy i mówisz, Panie Boże, jakoś to będzie, a po roku już nie masz pracy i to nie jakoś tak będzie, tylko trzeba było się pytać Pana Boga, czy masz ten kredyt brać rok wcześniej. Amen. A więc przez swoją głupotę możesz wpakować się w różnego rodzaju rzeczy, ale generalnie doświadczenia to jest Boża sprawa. On to aranżuje. Natomiast ty masz wpływ na trzy rzeczy. Na zastosowanie słowa, na osobiste dyscypliny w twoim życiu i na służbę i zaangażowanie. Amen. To jest kolejny element. I kiedy przyglądam się chrześcijanom, to nie potrzebuję amerykańskich naukowców i widzę, że jeśli te pięć rzeczy funkcjonuje w życiu ludzi, to oni wzrastają i wzrastają szybko. I wzrastają szybko, bo twój rozwój, tak, tempo twojego rozwoju jest tylko i wyłącznie uzależnione od ciebie. Uwierz mi, że Bóg chce cię rozwijać szybciej niż myślisz. Szybciej niż myślisz. Pamiętam, jak pewien człowiek opowiadał, jak był na pewnej konferencji w państwie, która nazywała się Ukraina. I na tej Ukrainie wychodzili ludzie, aby oddać życie Chrystusowi. To byli narkomani, to byli alkoholicy, to byli przestępcy. I było ich tam setki. Wyszli do przodu, oddali swoje życie Chrystusowi. I na tej samej konferencji, rok później, pojawił się ten Polak i zadaje pytanie, mówi: a co z tymi ludźmi, którzy wyszli rok temu, ci alkoholicy, co oni robią? Trzymają się jeszcze Boga? On mówi: na dzień dzisiejszy to są liderzy. To są ludzie, którzy zakładają kościoły na Ukrainie. To już minął rok. To jest bardzo długi czas. Nie wiem jak wam, ale mi to rozsadza totalnie mózg. Bóg daje szybkie tempo rozwoju tym, którzy tego pragną. Amen? Tym, którzy tego pragną. Bóg ma swoje sposoby, aby zająć się twoim charakterem. Bóg ma swoje sposoby, aby cię ociosać. I o tym będziemy teraz mówić w czasie modlitw, tak, w poniedziałkowych. Będziemy mówić na temat od marzenia do przeznaczenia. Że Bóg dla każdego ma przeznaczenie, że Bóg dla każdego ma marzenie, że Bóg dla każdego ma wizję, ale żeby dojść do swojego przeznaczenia, musisz przejść na podstawie historii Józefa, musisz przejść przez 10 trudnych doświadczeń. Przez 10 trudnych momentów. Musisz nauczyć się 10 rzeczy, zdać 10 testów, abyś mógł dojść do tego miejsca. Jeśli chcesz zobaczyć, jaka to jest droga, zapraszam cię na modlitwę. Będziemy mówić, a później będziemy się modlić. Mam nadzieję, że będziemy się jeszcze modlić. Ale jest to bardzo cenne. Jest to bardzo cenne. Amen? A więc zaczynamy mówić służba i zaangażowanie. Otwórzcie sobie Ewangelię Mateusza, 14 rozdział, wersety od 14 do 18. I wyszedłszy, ujrzał mnóstwo ludu i zlitował się nad nimi. I uzdrowił chorych spośród nich. A gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie jego i rzekli: miejsce to jest puste, a godzina jest późna. Rozpuść więc ten lud, aby poszedł do wiosek i kupił sobie żywności. A Jezus im rzekł: nie trzeba, żeby odchodzili, dajcie wy im jeść. Oni zaś mu powiedzieli: mamy tutaj tylko 5 chlebów i 2 ryby, a on odrzekł: przynieście mi je tutaj. I dalej ta historia toczy się w ten sposób, że kilka tysięcy ludzi zostaje nakarmionych, jeszcze zostaje mnóstwo chleba, zostaje jeszcze mnóstwo ryb i wszyscy są najedzeni. I tutaj na podstawie tego fragmentu możemy zauważyć 3 rzeczy. Pierwsza rzecz to jest rozwiązanie problemu przez uczniów. Jakie było rozwiązanie problemu przez uczniów? Rozpuść więc ten lud, aby poszedł do wiosek i kupił sobie żywności. Proste. Tak? Panie Boże, powiedz im, żeby oni sobie poszli, niech oni się tym jakoś tam zajmą. My bardzo często też tak funkcjonujemy. Przychodzi człowiek, który ma problem, albo go chcemy wysłać gdzie indziej, albo będę się modlił o ciebie, albo to, albo tamto, byle tylko uciec od własnej odpowiedzialności, że to ja mogę być przyczyną pozytywnej zmiany w życiu tego człowieka. Uczniowie mieli dokładnie taką samą mentalność. Oni mieli gotowe rozwiązanie problemu. Tak? I nagle Chrystus pokazuje swoje rozwiązanie problemu. Nie trzeba, żeby odchodzili, dajcie wy im jeść. Tak? Chrystus mówi: to nie jest moja działka. Nie ma potrzeby, żeby oni poszli do domów, ale to wy im dajcie jeść. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale kiedy czytasz Biblię, to Bóg o wiele częściej używa ludzi dla ludzi niż aniołów dla ludzi. My bardzo byśmy chcieli, żeby aniołowie robili pewne rzeczy za nas, tylko ja jeszcze nie widziałem nigdy anioła grającego na gitarze. Nie wiem, czy widziałeś. Anioła grającego na basie, anioła grającego na klawiszach, anioła zajmującego się dziećmi. Widziałem, tak, Mateusz mówi, że jest aniołem, który w ciągu 30 minut, zerwał strunę, to od razu na początku, a później jak pociągnął gitarę, to myślałem, że wszystkie kable wyrwie. Także swego rodzaju aniołem jesteś. Ale tak to nie działa. Tak to nie działa. Zauważcie jedną rzecz, kiedy Paweł miał objawienie Chrystusa, kiedy szedł do Damaszku, kiedy jechał do Damaszku, Bóg mu powiedział, zadał mu Paweł dwa pytania, Panie, kim jesteś? I drugie pytanie, bardzo istotne, co mam dalej czynić? I Chrystus, który mu się przed chwilą objawił, którego głos usłyszał, wysyła go do Ananiasza. To Ananiasz się o niego modli, to Ananiasz go chrzci, tak? To Ananiasz, modląc się o Pawła, Paweł zaczyna widzieć, a później pojawia się Barnaba, który szuka apostoła Pawła i angażuje go do tego, aby zaczął zakładać kościoły. Wszędzie pojawiają się ludzie wokół innych ludzi. Nie możemy zrzucać odpowiedzialności na Pana Jezusa, że On ma zrobić coś, czego On wymaga od nas. Amen? Chrystus nie wychowa moich dzieci. No nie wychowa. Chrystus nie pójdzie za ciebie jutro do pracy. Chrystus nie zrobi wielu, 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 wielu innych rzeczy. Bóg nie chce tworzyć ludzi, za których On wszystko robi. To nigdy nie było Jego mentalnością. Bóg stworzył ogród, Bóg stworzył Adama, Bóg stworzył Ewę, ale to Adam i Ewa mieli uprawiać ogród. Tak? To Adam i Ewa mieli uprawiać ogród. I my sobie bardzo często tak myślimy, że Bóg za nas wszystko zrobi. Ale to nie jest koncepcja Chrystusa. I trzecia opcja, rozwiązanie problemu ludzi bardzo często odbywa się przy współpracy Boga i człowieka. Tak? A więc uczniowie mówią, że mamy tylko 5 chlebów i 2 ryby. I Chrystus mówi, przynieście mi je tutaj. Te 5 chlebów, te 2 ryby, te kilka tysięcy ludzi z tak małą ilością żywności nie były wyzwaniem dla Chrystusa. I kiedy ty dzisiaj przychodzisz do Chrystusa, kiedy ty przychodzisz dzisiaj do Boga, możesz powiedzieć, Panie, ja mam tylko 5 chlebów, ja mam tylko 2 ryby, nie mam absolutnie nic więcej. Nie mam absolutnie nic więcej. To jest to, co ja mam. I Chrystus mówi tak, to wystarczy. Daj mi to, co masz. Ja nie wymagam od ciebie tego, czego nie masz. Ja nie wymagam od ciebie tego, o czym ty marzysz. Ja nie wymagam od ciebie tego, co ty chciałbyś mieć. Ja wymagam od ciebie tylko i wyłącznie tego, co masz. I kiedy dasz mi to, ja spowoduję, że staniesz się błogosławieństwem dla innych ludzi. Tak? I tak było z uczniami Chrystusa. Pomyśl sobie, kilka tysięcy ludzi, 5 chlebów i 2 ryby i nakarmili ludzi, że jeszcze zostało mnóstwo koszy z rybami i z chlebami. Jak to jest możliwe? Bo kiedy dajesz Bogu to, co masz i kiedy zaczynasz służyć w ten sposób Panu Bogu, to On to, co masz, pomnaża w taki sposób, że staje się to niesamowitym błogosławieństwem. I możesz sobie zadać pytanie, Panie Boże, ale co ja mam? Na pewno masz czas. Na pewno masz czas. I na pewno masz dary, które Bóg ci dał. Możemy je nazwać talentami. Masz talenty, które dał ci Bóg. Urodziłeś się z pewnymi talentami. To nie jest coś, co się w tobie wykształtowało. To nie jest coś, co odnaleziono w twoim DNA. To Bóg cię tak stworzył. Pomimo tego, że nie należysz do Boga, masz talenty, które On ci dał. Prosty przykład, wrócimy znowu do muzyków. A więc ktoś, kto jest genialnym muzykiem, może grać na chwałę Panu Bogu. Może. I kiedy grasz na chwałę Panu Bogu, to pieniądze to nie jest coś, co jest automatycznie z tym powiązane. Tak? Bo nawet jeśli nagrasz płytę, pojawią się chrześcijanie, którzy przegrają sobie twoją płytę i rozdają znajomym, no tylko złotówkę kosztuje. Tak? A więc zostajesz, łagodnie mówiąc, zniechęcony do tego, aby nagrywać coś dalej. No bo po co? A więc mogą ci muzycy z olbrzymim talentem od Boga grać na chwałę dla Pana Boga i jest to olbrzymi krok wiary z ich strony, ale mogą swój talent wykorzystać, aby grać z kimś innym, z Majką Jeżowską. Z Sojką, z Dodą. Mogą? Mogą. I zawsze przed nami są dwie opcje. Są opcje tego, że to, co masz, dedykujesz Bogu, albo to, co masz, dedykujesz sobie, ponieważ jesteś przerażony tym, że jeśli oddasz to Bogu, to Bóg się o ciebie nie zatroszczy. Tak? Przykład takiego piłkarza Kaka. Już kojarzy? Brazylijski, genialny piłkarz, obecnie gra chyba w Realu Madryt. Jak czytałem historię o nim, to można się rozpłakać. Bo ten człowiek ma jedno pragnienie. Kiedy on już skończy grać, to on chce być pastorem. On chce założyć kościół w Brazylii. Bóg uzdrowił go, on nie powinien chodzić, a więc on całkowicie swój talent poświęcił Bogu na chwałę. I były takie mistrzostwa świata, kiedy Brazylia, wielu zawodników, kiedy zdobyli mistrzostwo świata, zdjęli swoje koszulki i pod spodem mieli jedną koszulkę. I belong to Jesus. Należę do Chrystusa. To była największa ewangelizacja, jaką kiedykolwiek ktoś zrobił. Tak? Bo około miliarda ludzi nagle zauważyło, że ci ludzie deklarują coś, co dla większości świata jest szokiem. Jak można należeć do Chrystusa? O co tutaj w ogóle w tym wszystkim chodzi? I to są ludzie, którzy mają potężny potencjał, mają potężny wpływ, ale tego wszystkiego używają, aby stać się błogosławieństwem dla Pana Boga i dla innych ludzi. I my bardzo często myślimy, tak jak ci uczniowie, że mamy tylko 5 chlebów i 2 ryby, a jeśli chodzi o to, co my musimy zrobić, to jest potężne wyzwanie. I takim człowiekiem był Gedeon, Księga Sędziów, 6 rozdział, wersety od 9 do 15. Od 11 do 15, żeby skrócić historię. Pewnego razu przyszedł anioł pański i usiadł pod dębę, który był w Ofra, a należał do Joasza, potomka Abiezera, podczas gdy Gedeon, jego syn, wyklepywał pszenicę w tłoczni winnej, aby ją zabezpieczyć przed Midiańczykami. Jest taka sytuacja. Izrael jest w tak zwanym czasie, kiedy nie ma w ogóle żadnego króla w Izraelu. I Księga Sędziów mówi, to był czas, kiedy każdy robił to, co chciał. Tak jak my byśmy chcieli w Polsce. Aby każdy robił to, co chciał. Tak było w Izraelu. Tak? Każdy robił to, co chciał. I w tamtym czasie pojawiali się tylko na moment tak zwani sędziowie. To nie byli królowie, ale to byli sędziowie. To byli ludzie, którzy na daną chwilę byli liderami w Izraelu. I Izrael był przerażony tym, co się działo. Midiańczycy ich gnębili i Biblia mówi o tym, że Izrael się chował, chował się w jaskiniach, chował się w jakichś pustych miejscach, chowali się, aby tylko nie dorwali ich Midiańczycy. To tak brzmi, powiem wam, podobnie czasami jak do naszego chrześcijaństwa. Chowamy się w pieczarach, chowamy się w jaskiniach, jesteśmy przerażeni tym, co widzimy dookoła. Tak? I dalej widzimy, że pojawia się anioł, tak? Usiadł sobie pod dębem, a Gedeon, i to jest istotne, to co robi Gedeon, on wyklepywał pszenicę w tłoczni winnej, aby ją zabezpieczyć przed Midiańczykami. I ukazał mu się anioł pański, rzekł do niego, Pan z tobą, mężu waleczny. To jest olbrzymie wyzwanie, żeby ubijać pszenicę. Nie wyciągaj wniosku, że jeśli ubijasz pszenicę, to jesteś mężem walecznym w Bożych oczach. Patrząc na to tak racjonalnie, patrząc na to naszymi oczami, to widzimy, że Gedeon to był po prostu tchórz. Siedział, być może w jakiejś pieczarze, nie wiadomo gdzie, ubijał pszenicę i nagle pojawia się anioł, który mówi, Pan z tobą, mężu waleczny. Okej. Okay. A Gedeon rzekł do niego, za pozwoleniem, panie mój, jeśli pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzie są wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam ojcowie, nasi ojcowie, mówiąc, czy nie pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz zaś porzucił nas pan i wydał nas w ręce Midiańczyków. Wtedy pan zwrócił się do niego i rzekł, idź w tej mocy twojej i wybaw Izraela z ręki Midiańczyków, przecież to ja cię wysyłam. On zaś rzekł do niego, za pozwoleniem, panie mój, czym wybawię Izraela? Oto mój ród jest najbiedniejszy wśród Manasesytów, ja zaś jestem najmłodszy w domu mojego ojca. I widzimy tutaj kilka problemów Gedeona. Pierwszy problem to jest to, że on był bojaźliwy. To nie był odważny człowiek w naszych oczach. Być może w swoich też nie był odważnym człowiekiem. Tak? Chował się. Ubijał pszenicę i się chował przed Midiańczykami. Drugi problem, który widzimy, to że Gedeon przestał dostrzegać działanie Pana Boga. Mówi, gdzie za pozwoleniem, panie mój, tak? Jeśli tutaj teraz przychodzisz do mnie, mówisz, mężu waleczny, to gdzie ty jesteś w tym wszystkim? Midiańczycy nas biją po głowie, niszczą nas. Słyszałem o tych wszystkich rzeczach, które uczyniłeś, kiedy wyprowadziłeś nas z Egiptu, ale gdzie ty jesteś teraz? Gdzie jest twoje działanie? Panie Boże, gdzie ty jesteś? Trzeci problem Gedeona. Gedeon zadał Bogu pytanie, czym wybawi Izraela? Tak? Zadał mu pytanie, czym ja wybawię Izraela? Po prostu, w jaki sposób? Jak ty to sobie wyobrażasz? Ubijam tu pszenicę, chowam się przed Midiańczykami, mówisz, że mam pójść i wybawić Izraela, ale jak? W jaki sposób? Kolejny problem, który miał Gedeon, był taki, że czuł się niegodny, ponieważ jego ród był najbiedniejszy, a nie dość, że ten ród był najbiedniejszy, to on sam był najmłodszy w swojej rodzinie. Jest trochę przeciwności, tak? Jest trochę przeciwności. Czuł się totalnie niegodny. Wymienił wszystko, że jest najbiedniejszy, najmłodszy. Czuł się absolutnie niegodny. I kolejny problem, który się pojawia z Gedeonem, to Gedeon początkowo nie wykazywał wielkiej wiary, ponieważ kiedy już się zgodził, że pójdzie, że posłucha Pana Boga, to 3 razy prosił Pana Boga o znak. Panie Boże, jeśli to ja, to daj mi taki znak. To ja ci tu przedłożę runo i niech to runo będzie mokre, później niech to runo będzie suche, niech będzie to czy tamto. I pytał ciągle Boga o znaki. Wiecie, to tak fajnie. Bóg tak nie działa w Nowym Testamencie. W Starym Testamencie Bóg tak działał. Kiedy dzisiaj Bóg mówi do ciebie, to Bóg nie będzie ci dawał żadnych znaków. On powiedział i ty masz pójść to zrobić. Natomiast w Starym Testamencie Bóg był niesamowicie łaskawy dla ludzi w tamtym czasie. Niesamowicie łaskawy. I kiedy patrzę na to wszystko, to zastanawia mnie jedna rzecz. W jaki sposób Bóg przez swojego anioła mógł powiedzieć do Gedeona, Pan z tobą, mężu waleczny. Przecież to jest niedorzeczne, to jest nielogiczne. Tak? Jest to logiczne? Gdzie jego odwaga? Jest niewiara, jest bojaźń, poczucie, to bycie niegodnym, jestem najmłodszy, najbiedniejsza rodzina, Panie Boże, gdzie byłeś? Pretensje do Pana Boga, tak? Mężu waleczny? I tutaj dochodzimy do miejsca, które jest piękne w Panu Bogu. Bo Bóg wcale nie używa niesamowitych ludzi. Bo Bóg wcale nie używa ludzi z nieprzeciętnymi talentami. Bo Bóg wcale nie używa najpiękniejszych, najmądrzejszych, najbardziej przebojowych, najbardziej charyzmatycznych. Bóg widzi w tobie coś, czego ty sam nie jesteś w stanie na tą chwilę dostrzec. Zauważcie, jaka jest różnica pomiędzy tym, jak Bóg postrzegał Gedeona i jak Gedeon postrzegał samego siebie. To poczucie niegodności, to strach, niezrozumienie tego, że ty i ja, kiedy tylko oddałeś swoje życie Chrystusowi, jesteś kimś niesamowicie cennym dla Niego. Jeśli tego nie zrozumiesz, że kiedy On mówi, że masz coś zrobić, to razem z tym Słowem idzie cała Jego łaska, abyś mógł to zrobić. Niektórzy z nas nie potrafimy zrobić czegoś dla Pana Boga, ponieważ przygniata nas przeszłość. Co się wydarzyło w moim życiu? Apostoł Paweł miał jedną zasadę, która pokazywała jedną rzecz. Apostoł Paweł to był człowiek, który wiele namieszał w swoim życiu. Ale powiedział jedną rzecz. Zapominam o tym, co jest za mną i zmierzam do tego, co jest przede mną. Zapominam o tym, co jest za mną i zmierzam do tego, co jest przede mną. Dla mnie to jest jeden z wersetów mojego życia. Dlaczego tak jest? Bo tak dużo namieszałem w przeszłości. Tak jak i ty. Mamy tendencję do popełniania błędów, mamy tendencję do podejmowania fatalnych decyzji. Mamy tendencję, aby grzeszyć. Mamy taką tendencję. Natomiast przeszłość nie zatrzyma mnie przed moją przyszłością. Wiecie, że Bóg wcale nie używa doskonałych ludzi. Patrząc na Gedeona, widzisz ludzi naprawdę. Jakby Gedeon miał wystąpić w jakimś konkursie, kto ma być przywódcą w Izraelu, jakby był casting i gdyby wybierało go jakieś jury złożone z ludzi, to uwierz mi, że Gedeon by tego nie przeszedł. Odpadłby w przedbiegach. Nie byłoby go całkowicie. Moment i go nie ma. Dlatego, że to, co ludzie widzą w tobie, to nie jest wszystko. To nie jest wszystko. Samuel, kiedy Bóg go powiedział Samuelowi, żeby poszedł do domu Jessego, bo tam jest człowiek, który będzie królem Izraela, to nawet do głowy nie przyszło Samuelowi, prorokowi, że będzie to Dawid. Dawid nawet nie brał udziału w konkursie. Nawet jego ojciec wątpił w niego, bracia wątpili w niego, a pomimo tego wszystkiego Bóg go użył. Bo Bogu podobało się wybrać to, co słabe, wybrać to, co miało zepsutą przeszłość, wybrać to, co nie patrzy na siebie w godny sposób, wybrać to, co jest niczym w oczach tego świata i użyć tego w potężny sposób, aby zawstydzić mędrców i wielkich, wspaniałych, doskonałych ludzi. Jeśli wiele potrafisz, to jesteś większym problemem dla Pana Boga niż człowiek, który niewiele potrafi. Bo będziesz musiał się nauczyć jednej rzeczy. Przestać polegać na sobie. Przestać polegać na swoich talentach. Przestać polegać na swoim obdarowaniu. Ale musisz zacząć polegać tylko i wyłącznie na Bogu. I tak naprawdę im mniej potrafisz, tym łatwiej ci polegać. I Gedeon był człowiekiem, który usłyszał od Pana Boga: mężu waleczny. Pan z tobą, mężu waleczny. Gedeon jeszcze do tego czasu, Biblia nic nie mówi, że on walczył z kimkolwiek albo z kimkolwiek. Wiemy o tym, że walczył z pszenicą. Była jego jedyna walka. A więc Bóg widzi w tobie coś, czego nie jest w stanie dostrzec żaden człowiek. I werset 14, ten anioł mówi dwa razy do niego: idź w tej mocy swojej i wybaw Izraela z ręki Midiańczyków, przecież to ja cię wysyłam. Innymi słowy, Bóg mówi do Gedeona: z tym, co masz, z tymi 5 chlebami, z tymi 2 rybami, idź i walcz przeciwko Midiańczykom. I jedyna obietnica, którą Bóg daje ludziom, to jest to: przecież to ja cię wysyłam. I to jest wszystko. I kiedy patrzę na powołanie Gedeona, kiedy patrzę na powołanie Mojżesza, Mojżesz tak samo miał mnóstwo wymówek. Mojżesz tak samo czuł się niegodny. Wiedział, że jest mordercą, wiedział, że nie potrafi mówić, wiedział, że się jąka, nic z tego wszystkiego nie rozumiał, tak? Aż w końcu powiedział Panu Bogu: jak chcesz zdenerwować Pana Boga, to powiedz: Panie, poszli kogoś innego. I w tym momencie masz problem. Ostatnia rzecz, którą Mojżesz powiedział Bogu: Panie, poszli kogoś innego. To jest tak samo, jakbyś powiedział Panu Bogu: Panie Boże, pomyliłeś się. Bóg nie może się mylić, bo Bóg jest doskonały. I obietnica, którą miał Mojżesz, obietnica, którą miał Gedeon, to jest to, że ja jestem z tobą. Największa obietnica, jaką możesz mieć od Pana Boga, to jest to, że On jest z tobą. We wszystkim On jest z tobą. Każdy z nas, każdy chrześcijanin ma od Boga dwie rzeczy. Ma od Boga powołanie i ma od Boga swoje dary, które Bóg mu dał. Każdy z nas to ma. Nie żyj w taki sposób jak zombie, który porusza się po mieście, który kupuje jedzenie, który zjada coś i prowadzi życie, które jest tragedią. Jeśli człowiek, który nie zna Chrystusa, marnuje swoje życie, to jest. Dopóki nie pozna Chrystusa, nie będzie miał możliwości. Ale jeśli chrześcijanin, ty, który poznajesz wielkiego, żywego Boga, który umarł za ciebie, który masz świadomość, że Bóg nie stworzył cię tylko po to, żebyś chodził i kupował chleb, że Bóg nie stworzył cię tylko po to, żebyś miał dzieci, żebyś miał żonę, żebyś miał pracę i tak dobiegł do końca, tylko że Bóg ma dla każdego z nas powołanie. I każdy z nas, jak tutaj siedzimy, masz powołanie od Boga. Amen. Każdy z nas ma powołanie od Boga. Tak? Jeśli powiesz do osoby po prawej stronie, masz powołanie od Boga, i do osoby po lewej stronie, masz powołanie od Boga, i odwrócisz się do tyłu i powiesz, masz powołanie od Boga, to jest to prawdą. To jest to prawdą. Nawet ludzie, którzy nie znają Chrystusa, mają powołanie od Boga. I problem polega na tym, że można się minąć z tym powołaniem. Można się z tym minąć. Możesz po prostu stać się człowiekiem, który przegra swoje chrześcijańskie życie. Moment, kiedy twoje powołanie się rozpoczyna, to jest moment, kiedy oddajesz swoje życie Chrystusowi. Kiedy przychodzisz do Niego, kiedy mówisz, Boże, ja należę od dzisiaj do Ciebie. I w tym momencie Bóg zaczyna robić wszystko, abyś wypełnił powołanie, które On ma dla ciebie. I On jest tym o wiele bardziej zainteresowany niż ty. Bogu bardziej zależy na twoim powołaniu, niż tobie zależy na twoim powołaniu. Jeśli jesteś chrześcijaninem i mówisz, że moje życie jest nudne, to coś jest nie tak. Ten kościół ma prawie 10 lat. Na przestrzeni 10 lat widziałem ludzi, którzy wchodzili w swoje powołanie, którzy się rozwinęli, którzy poszli dalej, których służbę Bóg wyciągnął nawet spoza tego kościoła i chwała Bogu za to. Ale widzę też ludzi, którzy stoją w miejscu. Którzy ciągle stoją w miejscu. To nie jest tak, że Bóg nie ma dla ciebie powołania. Dlatego, że pierwszy list Koryntian, 12 rozdział, 7 werset, Biblia mówi o tym, w każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. Nie wiem, jak mam zrozumieć słowo w każdym. Dla mnie każdy w tym kościele, gdybym powiedział, każdy w tym kościele za chwilę otrzymacie 20 zł za to, że słuchacie mojego kazania. Przyszedłbyś do mnie po kazaniu, powiedział, no fajnie, fajnie, pastorku. Dwie dychy. Każdy z was oczekiwałby, że dostaniesz 20 zł. Bo każdy oznacza każdy. I Biblia mówi, Paweł powiedział, w każdym z nas przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. Gdyby tak nie było, to dzisiaj siedzielibyśmy przy totalnej ciszy i modlilibyśmy się przed uwielbieniem. Gdyby grupa uwielbienia nie zrozumiała, że oni mają jednak coś do zaoferowania nam. Tak? Gdyby kawiarnia dzisiaj zdecydowała, że to nie jest ich dar. Nie wiem, jaki dar trzeba mieć, żeby być w kawiarni. Pewnie trzeba się ładnie uśmiechać. Tak? Są ludzie, którzy ogarniają pewne rzeczy, które by mnie zabiły w 100%. Ale nie piłbyś kawy i nie marzyłbyś teraz, bo widzę takie chmurki nad waszymi głowami. Kiedy będzie ta kawa? Kiedy on skończy? Skończy jak skończy. Niektórzy ludzie nie zrozumieli tego, nic by się tutaj nie działo. Nie ma, wiecie, chrześcijaństwo równa się bezrobotny, w sensie duchowym bezrobotny, to jest paradoks. Jak możesz być bezrobotny? Zauważyłem jedną rzecz, kiedy chrześcijanin nie wchodzi w swoje powołanie, to wchodzi w różnego rodzaju inne bzdury, które w ogóle nie mają znaczenia. Jeśli nie wejdziesz w swoje powołanie, ktoś zainteresuje się tym, abyś zajął swój umysł rzeczami, które w ogóle nie mają znaczenia. Wiecie, w tym kościele są ludzie, którzy nawet nie mówią, że czują się częścią tego kościoła, a służą Panu Jezusowi i służą w tym kościele. To jest dopiero obciach. Naprawdę. Każdy z nas ma powołanie. Wiesz, kiedy chrześcijanin jest szczęśliwy? Kiedy poznaje Jezusa. Super. Kiedy czyta Biblię. Super. Kiedy ma te relacje trzy i tak dalej. Super. Kiedy spędza niesamowity czas z Bogiem. Super. Ale kiedy chrześcijanin nie jest w swoim powołaniu, kiedy nie służy Bogu, jego życie jest nudne jak flaki z olejem. Nudne jak flaki z olejem. Amen? Wiecie, co oznacza amen? Niech tak się stanie. A więc co dalej? Co dalej? Po pierwsze, jeśli nic nie robisz, zacznij coś robić. Jak ja bym nic tutaj nie robił, to bym zaczął coś robić. W moim pierwszym kościele, w którym byłem i okazało się, że nie byłem godny, chciałem sprzątać ubikację. Chciałem robić cokolwiek. Mówię, dajcie mi, ze przeproszeniem, kible do sprzątania. Ja posprzątam kible. No ale nie. Nie było miejsca dla mnie, żeby móc sprzątać. Później pojawiła się druga służba, fantastyczna. To była moja pierwsza współpraca z Tomkiem Grajcarem. Byłem w grupie uwielbiania. Był taki moment. Przerzucałem nie slajdy, folie. Takich folii było tam około setki w takim dużym segregatorze. Grupa uwielbiania nie mówiła mi, tak jak tutaj, co będziemy śpiewać. Trzeba było być bardzo obdarowanym, trzeba było mieć słuch prawie absolutny. Aż dziwne, że nie wystąpiłem w Jaka to melodia, bo jeśli chodzi o utwory chrześcijańskie, nie było gościa dla mnie. A więc były dwa takty. Ja od razu wiedziałem, co to jest. Szukałem, bach, do rzutniczka. Teraz takich rzutników już nie ma, chyba że w szkołach, jak to ktoś ostatnio mi powiedział. Wrzucałeś taką folię, kładłeś i wszyscy już widzieli na ścianie, tak mazakiem napisane. I luzik. I czekasz, kolejny utwór. Dwa takty. To się dwa takty mówi? Dwa takty. Folika. I luzik. Czasami było tak, zdarzyło mi się kilka razy, że mi się to wszystko rozsypało. Ale to była moja pierwsza służba. Bo jeśli chcesz coś robić, to po prostu zacznij coś robić. To nie oznacza, że jeśli będziesz układał foliki, to będziesz pastorem. To nie jest taka droga chyba. Ale oznacza to jedną rzecz, że jeśli jesteś w małych rzeczach wierny, to Bóg ci da więcej. To Bóg ci da więcej. A więc ja pamiętam sytuację, kiedy jeszcze byliśmy w domu harcerza, kiedy Tomek Grajcar prowadził tam uwielbianie i to był czas, kiedy on był sam. Był taki czas, no i z Krysią, tak? Nie wiem, nie pamiętam. Ale wiem, że nam... Kto był? Foliki były. I on prowadził to uwielbianie. Ja wiedziałem jedną rzecz, że przyjdzie taki moment, że Tomek Grajcar zagra z najwyższą półką chrześcijańską. Stało się? Stało się. Znaczy jeszcze nie grał ze mną, ale z innymi z wyższej półki już grał. Wiecie, co to jest? To jest przykład. Bądź wierny w małym, a Bóg da ci więcej. zacznij coś robić. Zacznij robić cokolwiek. I ja znam ludzi, którzy w tym małym są niewierni, a później są zdziwieni i czekają od razu od Pana Boga, żeby Bóg im dał więcej. Bóg ci nie da więcej, bo w małym byłeś niewierny. Bóg tak nie działa. Więc pierwsza zasada, zacznij coś robić. Druga zasada, spróbuj i zobacz. Jest taki moment, że zaczynasz coś robić, ale już po dwóch spotkaniach stwierdzasz, to nie jest dla mnie. Tak? A więc najlepsze dla ciebie i dla ludzi, którzy są skazani na ciebie, w tym momencie się wycofaj. Po prostu się wycofaj. Tak? Po prostu się wycofaj. Są tutaj miejsca w tym kościele, gdzie nie możesz spróbować i zobaczyć. Wyobraź sobie, kiedy wypuszczamy tu kogoś, aby spróbował i zobaczył, jak on głosi. To nie jest dobry pomysł. Wyobraź sobie, żebyśmy wpuścili kogoś, żeby poprowadził uwielbienie. To nie jest ten moment. To się musi zacząć od małych rzeczy do większych rzeczy. Ale Bóg te rzeczy ma dla nas. Próbuj robić wiele rzeczy, tak? Jeśli zobaczysz, że to nie jest dla ciebie, to się wycofaj i zacznij robić kolejną rzecz. Ale kiedy rezygnujesz, spytaj Pana Boga o jedną rzecz. Panie Boże, czy ja mam się z tego wycofać? Bo czasami jest tak, że Bóg mówi, że nie, że zostań tutaj. Że zostań tutaj. Trzecia rzecz. Bądź wierny w małych rzeczach, a Bóg da ci więcej. Mówiliśmy o tym. I czwarta rzecz. Jeśli już coś robisz, staraj się robić to najlepiej. Rozwijaj się. Rozwijaj się. To, co robisz, możesz robić jeszcze lepiej. Możesz robić jeszcze lepiej. Ostatnio, jak byłem na konferencji w Gdańsku, podchodzi do mnie taki mój znajomy. Podchodzi do mnie i mówi, wiesz co, tak słuchałem twojego kazania, to ja już nie wiedziałem, że ludzie w twoim wieku mogą się jeszcze rozwinąć. Mówię, jak w moim wieku? Przecież jestem młodym człowiekiem. No, ale to już nie jest wiek do rozwoju. Chodzi o to, żebyś się rozwijał. Jeśli ciągle robisz rok w rok na tym samym poziomie, to coś jest nie tak. Rozwijaj się, rób z tym coś. Tak? Amen? I ostatnia rzecz. Musisz złapać, jaki jest cel twojego powołania. Kiedy Bóg dał sen Józefowi w Biblii. Sen, który polegał na tym, pierwszy sen mówił o tym, że oznaczał to, że jego bracia będą się kłaniać przed nim, a drugi sen był również optymistyczny dla Józefa, ponieważ tam kłaniali się nie tylko bracia, ale kłaniała się jeszcze mama i tata. Co pomyślał o tym 17-latek? Bo Józef miał 17 lat. No, ja tu będę gość. Rodzice na kolanach przede mną i bracia, pomimo tego, że jestem najmłodszy, na kolanach przede mną. A? Bo 17-latkowie mają taką tendencję, że myślą o jednej rzeczy. Tylko i wyłącznie o sobie. Niektórym to zostaje później i to jest fatalne. Ale myślą tylko i wyłącznie o sobie. Skupieni na sobie. Wow. I to było marzenie, które miał Józef. Kiedyś będę w takim miejscu. Mija 13 lat. Józef przechodzi przez 10 różnych testów. Przechodzi przez takie rzeczy, przez które niewielu jest w stanie przejść. I po 13 latach wypowiada takie zdanie do swoich braci. Pierwsza księga Mojżeszowa, 50 rozdział, 20 werset. Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, mówi do swoich braci, którzy chcieli go zabić, później go sprzedali jako niewolnika, ale Bóg obrócił to w dobro. To jest niesamowity werset. Że wszystko, co dzieje się w twoim życiu, każde doświadczenie, każda sytuacja, czasami myślimy, że ma na celu nas zabić, ma na celu nas zniszczyć. I Józef mógł sobie tak myśleć, ale powiedział, wy wprawdzie, moi drodzy bracia, chcieliście mnie zabić, chcieliście mnie zniszczyć, ale Bóg odwrócił to ku dobremu. I teraz pojawia się niesamowita rzecz. Chcąc uczynić to, co się dzieje dziś, po 13 latach, zachować przy życiu liczny lud. Zamierzeniem Pana Boga w momencie, kiedy 13 lat wcześniej śniło się to Józefowi, było to, że nie o to chodziło, że Józef będzie wielki, ale chodziło o to, że za 13 lat Józef stanie się błogosławieństwem dla całego narodu Izraela. Bo takie było zamierzenie Pana Boga, że on dojdzie do miejsca, kiedy będzie miał wpływ na to, że Izrael będzie karmiony, kiedy był głód. I zachował, i Bóg użył Józefa do tego, aby wiele, wiele, wiele ludzi mogło żyć dalej. Celem Twojego powołania to nie jest to, abyś był wspaniałym mówcą, abyś był kimś, gdzie światła reflektorów będą skoncentrowane na Tobie i o to w tym wszystkim chodzi, żebyś Ty był gwiazdą. W chrześcijaństwie nie chodzi o to, żebyś Ty był gwiazdą. Wręcz przeciwnie. Chodzi o to, żebyś Ty w ogóle nie był gwiazdą. Żebyś Ty w ogóle nie był gwiazdą. Chodzi o to, żebyś Twoje życie wskazywało na to, kto tak naprawdę jest gwiazdą. Chodzi o to, że Twoje powołanie ma być skoncentrowane na innych ludziach, a nie na Tobie samym. To jest absurd. Józef w tym momencie zrozumiał, zauważcie, Józef to zrozumiał, że Bóg zrobił coś, co chciał zrobić 13 lat temu, ale on po pierwsze nie był do tego gotowy, a po drugie on myślał wtedy tylko i wyłącznie o sobie, a Bogu chodziło cały czas o innych ludzi. I Bogu w Twoim i moim powołaniu chodzi nie tylko o Ciebie, ale chodzi o innych ludzi. Chodzi o innych ludzi. I często wspominany o mnie przykład, że w prawie 700 miastach w naszym kraju, na 908 miast, w około 700 ciągle nie ma kościołów. Dlaczego tam nie ma kościołów? Bo wielu ludzi powiedziało nie. Bo wielu ludzi powiedziało nie. Chrześcijaństwo to nie jest romantyczna historia. To nie jest romantyczne życie. To jest życie, które ma na celu ratować innych, aby nikt nie wylądował w piekle. To jest poważne, to jest istotne i o to w tym wszystkim chodzi. Co z tego, jeśli będziesz miał niesamowity dom, jeśli będziesz niesamowicie sławny, jeśli twoja rodzina pójdzie do piekła? Jeśli twoi przyjaciele pójdą do piekła? Co z tego? Co z tego, jeśli ty sam miniesz się z tym, co Bóg dla ciebie ma? Wiesz, jakie to... Czy chcesz w niebie, kiedy oddasz życie Chrystusowi, Biblia mówi o tym, że masz zbawienie, tak? Masz życie wieczne w Chrystusie. Kiedy umrzesz i Bóg ci puści film. Synu, obejrzę z tobą taki film. Jeszcze o ludzi, których czytasz w Biblii, oni tego filmu jeszcze nie widzieli. Apostoł Paweł tego filmu nie widział. Apostoł Piotr tego filmu nie widział. Apostoł Jan, który był wrzucony do gorącej oliwy, wyciągnięty, później wysłany na wyspę Patmos. Żaden z moich apostołów tego nie widział, poza Judaszem. I ten film ma taki jeden tytuł. Jak mogło wyglądać twoje życie? To jest najgorszy film, jaki możesz zobaczyć w swoim życiu. To jest najgorszy film, jaki możesz zobaczyć w swoim życiu. Jak mogło wyglądać twoje życie? Jest również drugi film. Jak wyglądało twoje życie? To, jaki film zobaczysz, zależy od ciebie. To zależy tylko i wyłącznie od ciebie. Kończąc. Chciałem zadać ci jedno pytanie. Czy ty na dzień dzisiejszy możesz powiedzieć: Panie Boże, jeśli chodzi o ten kolejny etap w tej całej układance mojego rozwoju, służby i zaangażowania, jeśli o to chodzi, to ty widzisz moje serce, to ja chcę służyć Tobie. Dla Boga nie ma małych rzeczy i wielkich rzeczy. Dla Boga mój syn grający na perkusji i jego ojciec mówiący kazanie to jest to samo. To jest to samo. Ja służę Bogu, tak? On stara się służyć Bogu. Nie ma większych, mniejszych służb. Czy masz świadomość tego, że jeśli dzisiaj byś umarł, to zobaczyłbyś film, jak wyglądało twoje życie, czy jak mogło wyglądać twoje życie? Boli mnie jedna rzecz w życiu chrześcijańskim. Stracone potencjały. Przegrane powołania. Ludzie, którzy nie są jak Gedeon, pomimo swoich barier, pomimo swoich niedoskonałości, pomimo tego wszystkiego, nie idą dalej. Zatrzymują się. Przeszłość ich blokuje. Niektórzy z nas myślimy, że tutaj mi nie wychodziło, ale jak pójdę gdzie indziej, to mi wyjdzie. Jest jedna rzecz, która się nie zmieni w tobie. Jak będziesz w drugim miejscu. Twoje wnętrze ciągle pozostaje takie samo. Jeśli chciałbyś dzisiaj powiedzieć Panu Bogu: Boże, jestem cały czas do Twojej dyspozycji. Użyj mnie, prowadź mnie, rozciągnij mnie jeszcze bardziej. Jestem do Twojej dyspozycji. Chcę Ci służyć. Jeśli jesteś tym człowiekiem, chciałbym, żebyś zadeklarował to wstając i pokazując: Boże, nie wstawaj, bo wypada, nie wstawaj, bo musisz, bo ktoś siada po Twojej prawej, lewej stronie. Nie wiem, czy w tym momencie masz świadomość tego, co zrobiłeś. Bóg patrzy z góry i mówi: aha, no to zobaczymy. Nie problem jest wstać. To jest najprostsza rzecz w tym całym interesie. Najtrudniej jest sprostać próbom, które być może pojawią się już w Twoim życiu w tym tygodniu. Spodziewaj się takich Bożych interwencji w Twoim życiu. Że nagle ktoś zadzwoni do Ciebie: słuchaj, mógłbyś mi pomóc? Bo no nie daję sobie rady sam. Mógłbyś przyjść mi pomóc? I w tym momencie Twoje stare myślenie powie Ci: no powiedz, że nie możesz. Powiedz, że boli Cię oko, albo coś wymyśl. Nie powiedz, że nie możesz, że jesteś zajęty, nie mam czasu. Bo tak zawsze funkcjonowałeś. Powiedz tak. Jeśli tak powiesz, to Bóg Ci przypomni: to po co stałeś w niedzielę? Po co machałeś do mnie i mówiłeś: jestem do Twojej dyspozycji? Nie czekaj również na to, że zadzwoni jakiś organizator konferencji i mówi: wiesz, chcielibyśmy, abyś głosił na tej konferencji, żebyś był z nami. Jeszcze nic nie słyszeliśmy o Tobie, ale myślę, że jesteś dobry. Też się tak to nie stanie. Bóg działa w prozaiczny sposób. W malutkich, drobniutkich rzeczach. Amen. Tak, żeby Bóg widział, że mu machasz, to wyciągnij swoją rękę do góry. Mam nadzieję, że to nie jest problem dla Ciebie. Tu wstali ludzie, którzy chcą służyć Bogu, ale Panie Boże, ręki nie podniosę. To jeszcze nie jest pod... To... Tak. Okej, okay. Wygląda to dobrze. I pomódlmy się do Boga. Panie Jezu, Ty nas widzisz. Ty widzisz, Panie, potencjał, który masz, który złożyłeś w nas, dary, talenty, które nam dałeś. Boże Wszechmogący, ja chcę się modlić, aby Twoja łaska, Twoja dobroć dotykały naszego życia. Panie, ja modlę się, Panie, abyś zobaczył, Panie, każde serce, Panie, które jest chętne, aby Tobie służyć. Panie, użyj nas. Boże Wszechmogący, my nie wołamy do Ciebie o wielkie rzeczy, ale wołamy do Ciebie o coś, czego Ty, Panie, pragniesz dla nas. Ja modlę się, Duchu Święty, o każdą osobę, która tutaj jest, żebyś użył nas dla Twojej chwały. Niech przyjdzie Twoja łaska, niech przyjdzie Twoje błogosławieństwo, niech przyjdzie Twoje królestwo. Duchu Święty, ja wołam do Ciebie, przyjdź w swojej łasce i mocy. Przyjdź, Panie Jezu, przyjdź w swojej łasce i mocy i dotknij każdego z nas. Halleluja, Boże, uwielbiamy Ciebie dzisiaj. Wychwalamy Ciebie i wywyższamy Ciebie, Panie, i wołamy do Ciebie. I ogłaszamy to dzisiaj przed Tobą. Boże, jesteśmy do Twojej dyspozycji. Panie, użyj nas. Panie, użyj nas. Chwała Tobie, Święty Królu. Halleluja. Jeśli jesteś w tym miejscu i Boże, zastanawiasz się, jakie w ogóle służenie Bogu, jaki Gedeon, o czym Ty w ogóle mówisz? Jakie, że każdy ma jakiś dar, o co chodzi w ogóle, że tego posłuchałeś i to jest dla Ciebie... O co tutaj chodzi? To chcę Ci powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Że Ty też masz powołanie nad sobą. Że Tobie też Bóg dał dary i talenty. Ale jeśli chcesz zobaczyć swoje powołanie, jeśli chcesz zobaczyć dary i talenty, to najpierw musisz zrobić to, co zadeklarowali piłkarze Brazylii, zdejmując koszulki. To nie oznacza, że masz zdejmować koszulkę, ale oni mieli napisane: należę do Chrystusa. Jestem własnością Chrystusa. Czyją własnością Ty jesteś? Większość ludzi powinno mieć koszulkę: należę do siebie samego. Robię, co chcę. I to jest nasz największy problem. Bo robienie tego, co sam chcesz, doprowadzi Cię donikąd. Robienie tego, co Ty chcesz, doprowadzi Cię do miejsca frustracji i zobaczysz film, o ile go w ogóle zobaczysz, jak wyglądało Twoje życie. Jak mogło wyglądać Twoje życie, a nie jak wyglądało Twoje życie. Bóg ma dobre rzeczy dla każdego z nas. Ale żeby podpiąć się pod swoje powołanie, najpierw musisz poddać Mu swoje życie. Najpierw musisz przyjść do Niego i powiedzieć: Jezu, ja przychodzę do Ciebie i chcę, abyś oczyścił mnie z każdego grzechu, który jest w moim życiu. I oddaję Tobie dzisiaj moje życie i jestem do Twojej dyspozycji. Jeśli jesteś w tym miejscu i wiesz, że to jest jakoś do Ciebie, jeśli czujesz to gdzieś w swoim sercu i chcesz należeć do Chrystusa, chciałbym, żebyś pomodlił się ze mną taką modlitwą. Nie musisz wstawać, nie musisz nic zrobić, tylko po prostu pomódl się ze mną i niech to będzie szczere. Jeśli to będzie szczere, to naprawdę to przemieni Twoje życie. Pomódlmy się. Drogi Jezu, przychodzę dzisiaj do Ciebie. I chcę należeć do Ciebie. Chcę, abyś przebaczył mi każdy mój grzech. Jezu, przepraszam Cię za całe zło, które zrobiłem w moim życiu. I proszę Cię, oczyść mnie i przebacz mi. Panie, przyjdź i zamieszkaj w moim sercu. Przyjdź i weź całkowicie moje życie. Ja chcę od dzisiaj należeć do Ciebie i tylko do Ciebie. I wyznaję to dzisiaj przed Tobą, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Że Jezus Chrystus jest moim Bogiem. I od dzisiaj należę do Niego. Amen. 15 lat temu taka modlitwa, która była prosta, która wypłynęła z mojego serca. Bóg, patrząc na mnie, całkowicie przemienił moje życie. I przemienia je do dzisiaj. I tak sobie czasami myślę, a co by było, gdybym 15 lat temu nie powiedział Panu Bogu tak. Rozpacz, tragedia, beznadzieja, frustracja, rozwód jeden, drugi, absurd. Po prostu absurd. Ale 15 lat temu zmieniło się wszystko, ponieważ powiedziałem Panu Bogu tak. Bo On pokazuje mi w moim życiu, że On mnie kocha tak samo, jak kocha Ciebie. Że Jego miłość jest ciągle taka sama. I nawet kiedy upadam, nie robię niczego, o czym On nie wie wcześniej. Mogę wrócić do Niego, mogę przyjść do Niego. Amen.